do Jakuba, gdy Józef miał 17 lat, był jeszcze chłopcem. Pasał trzody z braćmi swymi i synami Bilchy i synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość, sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. I słuchajcie, chodzi tutaj o relacje, nie? Wiadomo, Józef, on był takim pupilkiem tatusia swego. To jest też ważne dla nas jako rodziców, ale też braci i sióstr nawzajem dla siebie, że my mamy się traktować jednakowo. Dlatego, bo powoduje to zazdrość jedni względem drugich. Zazdrość jest taką cechą, która powoduje bardzo złe nastawienie jedni do drugich, bardzo złe emocje i możemy krzywdzić się nawzajem z tego powodu, że na przykład zazdrościmy komuś czegoś, nie? Możemy zazdrościć różnych rzeczy, wiadomo, nie? Majątku, pozycji, obdarowania i tak dalej. Ale musimy zwrócić uwagę, w jakim duchu chodzimy i co motywuje nasze działania, dlaczego coś robimy albo dlaczego coś mówimy. I wiecie, tak naprawdę, no to tutaj błąd też popełnił ojciec, dlatego że on tego syna faworyzował. Wiecie, kiedy te dzieci się rodziły, one były z różnych matek. To też powodowało pewien taki dysonans, nie? Dlatego że Jakub miał dwie żony, nie? Rachela i Lea. I Rachelę miłował bardziej, nie? No to ci synowie też widzieli tą sytuację, nie? Rachelę miłował najbardziej. I Józef był takim szczególnym dzieckiem, dlatego że urodził się mu na starość, więc miał podwójne serce do niego. I ta sytuacja spowodowała bardzo złe emocje w tych synach. Słuchajcie, ja chciałam zwrócić wam uwagę, że to byli patriarchowie. Każdy z nich miał powołanie od Pana. Każdy z nich był namaszczony. Każdy z nich był bardzo ważny. To było 12 pokoleń, no jeszcze nie 12, bo jeszcze Manases i Efraim, ale oni byli wybrani przez Boga. A mimo to doprowadzili swoje serce w bardzo złe miejsce. I wiecie, jest taka historia Kainie i Ablu. Znamy tą historię, nie? I Bóg nie zaplanował, żeby Kain zabił Abla. Ale jednak to się stało. Z powodu zazdrości. Dlatego, że jego ofiara, Abla, była przyjęta, a Kaina nie. Ale słuchajcie, Bóg traktuje nas jednakowo. Dlatego ja wierzę, że Bóg dlatego przyjął Abla, a Kaina nie, ponieważ on miał to z wiary. W Hebrajczyku pisze, że Abel złożył ofiarę z wiary. On musiał usłyszeć Boga i Bóg mu powiedział, że taka ofiara mu się podoba. To był baranek, tak? Wiadomo, co to symbolizuje. Taka ofiara, nie marchewki, pietruszki, inne rzeczy. Dlatego bardzo trzeba pilnować swoje serce w tej dziedzinie. 37,4, wrócimy do słowa. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidził go więc i nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. I powiedzieli im, słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto widziałem snopy na polu. Wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mu, mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim i powiedział, miałem znowu sen. Oto słońce i księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to powiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi, mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. I słuchajcie, on dostał objawienia jako młody 17-letni chłopiec, tak? Że cała jego rodzina będzie mu służyć, tak? Żeby pokłoni się. I wiecie, czy to było objawienie od Boga? To było prawdziwe objawienie, tak? On w prostocie serca powiedział do swoich braci, słuchajcie, taki sen miałem, wow! A oni pomyśleli sobie, och, będzie się wywyższał nad nami, nie? I słuchajcie, dalej jest cała historia, kiedy on szuka tych braci, idzie ze szczerego serca do nich i w ogóle, i wiemy, co oni zrobili z nim. Rzucili go do studni. Najpierw chcieli go zabić. Słuchajcie, co powoduje zazdrość? Oni chcieli go zabić. Potem Ruben tam któryś się zreflektował, że jednak to nie byłoby dobre, bo będzie krew jego na nim. Oszukali ojca. Ojciec cierpiał prawie do końca życia z tego powodu, że myślał, że jego syna zjadł zwierz. I te... Cała ta historia, Bóg to wykorzystał. Bóg w swojej łasce, on wiedział, że tak się stanie. Dlatego, że miał plan. I Józef, on przez swoją śmierć, dla siebie, dla swojego ja, on wybawił później tych braci. Mimo tego, że oni go wrzucili, on miał tą miłość do nich. Przecież jako ten główny przywódca w Egipcie, on... Przecież mógł ich od razu skasować, zgładzić, do więzienia posadzić, zemścić się na to, co zrobili. A on płakał nad nimi i bracia moi w ogóle zrobił im przyjęcie. I to jest symbol tego, co Jezus zrobił. Wiecie, Jezus dokładnie, to jest proroctwo na temat Jezusa. On był wydany przez swoich braci. Oni go wydali. On był 3 dni w grobie, jak ten Józef w tej studni i on odkupił ich. I wiecie, bardzo musimy się wystrzegać zazdrości i wystrzegać się, po prostu dbać o te relacje, mieć szacunek jedni do drugich. Słuchajcie, my wszyscy jesteśmy tak samo cenni dla Boga i każdy z nas ma wspaniały plan od Boga, oczywiście różny dla każdego z nas. I jesteśmy Jego dziećmi i my nie możemy patrzeć na siebie, że och, tego Bóg używa, a mnie nie. Dlaczego? Albo coś innego. A dlaczego temu Bóg błogosławia się? Złapałam na zazdrości. Zazdrościłam drugiemu człowiekowi, że on ma powodzenie materialne. I Bóg mi to pokazał. Ja mu tego zazdrościłam. Bardzo jest ważne po prostu nasz stosunek, jak mamy jedni do drugich. I wiecie, kiedy pozbędziemy się zazdrości, bo to jest jeden z cech uczynków ciała. Kiedy pozbędziemy się zazdrości, to wtedy to uruchomi Bożą łaskę i Bóg zacznie nas używać. Kiedy nie będzie rywalizacji, kiedy się będziemy też uniżać, kiedy nie będziemy się wynosić, kiedy będziemy widzieć innych braci. Może jeżeli Bóg ci coś pokazał, że ma jakiś tam super plan dla ciebie, jakąś wizję, że będziesz apostołem czy kim, nie chwal się. Nie pobudzaj do zazdrości też innych. Dlatego to jest bardzo ważne. I wierzę, że Bóg będzie chciał nas wszystkich tutaj użyć. Że ten Kościół będzie niósł przebudzenie. I każdy z was jest ważny. Nie ma mniej ważnych i bardziej ważnych. Wszyscy synowie byli ważni. Oni byli patriarchami. Oni nieśli na sobą potężne powołanie.
Może ktoś jeszcze coś ma? Troszkę ze słowa, czy... Czy chciałby chwilkę się podzielić? To też jest możliwość. Bo jeśli nie, to ja troszkę zacznę dzielić się słowem. Jest ciekawe, bo jakby jest troszkę w temacie cały czas, bo pozwólcie, że ja sobie tak usiądę. Nie jest to jakieś nowe prawo, tylko obyczaj taki, który możemy powiedzmy stosować albo nie. Możemy stać, możemy siedzieć. Jak to jest napisane, że czy stoi, czy leży, można powiedzieć, czy stoi, czy siedzi, do Pana należy. Ale to jest obyczaj, który jest takim zwyczajem. Jezus akurat, no, jak przekazywał coś innym, to siedział. Ale to jest, można być taki... O, dzięki. Zawsze będę miał gdzie położyć. Taki hebrajski zwyczaj. Ale oczywiście no, możemy w jakikolwiek sposób to podchodzić. Więc tutaj to nie mamy co się tym jakby zwracać na to uwagi. I to jest ciekawe. Piotrek na przykład mówił o Jezusie Chrystusie. o tym, że on jest wszystkim pełnią i to właśnie od tego chciałem rozpocząć. Bo on jest tym centrum, on jest tym najważniejszym. On jest tym wszystkim. Tak sobie tutaj powypisywałem, żeby to za długo nie trwało, więc będę czytał biblijnie, ale może z kartki trochę. Asia mówiła i Ania w temacie zazdrości i jakiegoś takiego złego nastawienia do innych, to jest bardzo ważne. Bo Paweł na przykład pisze w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale, że skoro zazdrość i kłótliwość jest między wami, to cielesni jesteście. To jest definicja cielesności, bo kiedyś może tak się zastanawiałem, czy możemy się zastanawiać, co to jest i możemy szukać gdzieś daleko, co to jest, może coś zrobimy, albo może coś nie będziemy robić, albo przed czym mamy się powstrzymać. Zazdrość i kłótliwość, czy jakby złe nastawienie do innych. I oczywiście tutaj no jest jedno lekarstwo, na to Asia wspomniała, krzyż, prawda? I kiedy my przyjmiemy ten krzyż, bo krzyż jest dla nas uwolnieniem, krzyż jest rozwiązaniem dla tej cielesności. Każda zazdrość, kłótliwość, wszelki inny zły czyn, on jest już przybity do krzyża. I kiedy my to przyjmujemy, Piotrek o tym wspomniał, że to już jest nam dane. I to jest prawda. My tego możemy nie widzieć nawet, albo nie obserwować. Możemy nie zauważyć nawet. Może nam się chcieć powiedzieć źle, prawda, czy kogoś zgasić, czy kogoś jakby znieważyć nawet. Ale my, jeśli się zaprzemy, my się zapieramy w ten sposób, że zgadzamy się. Zgadzamy się z tym, co Bóg uczynił, co Jezus uczynił na krzyżu i przyjmujemy to do naszego życia i mówimy, może tego nie czuję, albo może mam inne myśli, albo może chcę powiedzieć co innego, ale ja przyjmuję, Panie Jezu, Twój krzyż. To jest takie przeoblekanie się w Chrystusa. To jest takie życiowe i proste. Aczkolwiek, no, boli. Dla duszy nie jest łatwe. Ale taka jest prawda. Tutaj chciałem rozpocząć od czego? Jezus Chrystus, Jezus Chrystus albo Jeszua Hamaszyja w różnych językach oznacza podobnie. Jezus to jest imię, a Chrystus czy Chrystus Hamaszyja to jest wybawiciel, odkupiciel, namaszczony. Ten, który nas odkupił, wybawił nas. Od czego? Od grzechu, od śmierci. Ale on też nas namaścił do tego, żebyśmy mieli siłę i moc do życia w pobożności. I on jest tym namaszczonym, który daje nam siłę do tego, żebyśmy wzrastali. Żebyśmy, przyjmując to życie, żebyśmy mogli właśnie wykonywać te uczynki ducha, jak Biblia mówi, nie uczynki cielesności starego człowieka, ale uczynki ducha. I to jest, i on stał się, on był pierworodnym, on się stał pierworodnym. Słowo mówi, że on był pierworodnym, on stał się pierworodnym wśród wielu braci w liście do Rzymian. Czyli możemy za jego przykładem przyjąć przykład Jezusa Chrystusa i jesteśmy zaliczeni do Bożej rodziny dzięki temu, że on stał się tym pierworodnym, tym wykupicielem, tym odkupicielem. Pierworodny to jest ten, który pierwszy się rodzi, pierwszy przychodzi na świat. To jest proste. On, ten, który pierwszy wychodzi z łona. I Stary Testament, Stare Przymierze w 3 Mojżeszowej mówi tak, 3:13. Gdyż do mnie należy każdy pierworodny. W dniu, gdy zabiłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, poświęciłem sobie każdego pierworodnego w Izraelu. Od człowieka do bydlęcia, do mnie należeć będą, jam jest Pan. I tu człowiek to znaczy Adam. To jest to samo stwierdzenie, że rodzaj ludzki. Ogólnie rodzaj ludzki, tak jak Bóg stworzył człowieka, stwarzał i stworzył ich mężczyznę i niewiastę stworzył ich. To jest słowo Adam. Czyli oznacza to rodzaj ludzki. Trzecia Księga Mojżeszowa, 3:41. Jest takie słowo. Lewitów zaś wyodrębnisz jako moją wyłączną własność, bo mnie jest Pan, w zamian za wszystkich pierworodnych synów izraelskich, a bydło Lewitów w zamian za wszystkie pierworodne wśród bydła synów izraelskich. Czy wszystko pierworodne, czy to, co pierwsze się rodzi, czy jest jakby rodzaj ludzki, czy człowiek, czy zwierzę, miało być poświęcone Panu. Taki był Boży nakaz, prawda? Boże takie przykazanie. I to jest bardzo ważne, bo Jezus, on się stał tym pierworodnym za każdego z nas. Księga 2 Mojżeszowa 13:2. Do Mojżesza Bóg powiedział tak. Poświęć mi wszystko pierworodne. Wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u ludzi, jak u bydła, do mnie należy. I dlaczego tak się stało? Dlaczego tak było? Bo jeżeli by synowie izraelscy się pytali, co to oznacza, to Bóg powiedział, że masz powiedzieć synom izraelskim, że wyprowadziłem was z ziemi egipskiej w dniu, kiedy zabiłem wszystkich pierworodnych Egipcjan i wtedy poświęciłem wszystkich pierworodnych Izraela, czyli wszystkich wykupionych. Czyli pierworodny to ten, który też wykupia, który wykupił. Jezus Chrystus, on był tym pierworodnym, on stał się tym pierworodnym po to, żebyśmy zostali wykupieni. Księga 2 Mojżeszowa 13:13. A każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem. Jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego synów twoich wykupisz. I tu mamy takie różne przykazania, które są dość szczegółowe i dość, można powiedzieć, dość ciężkie. One były do przestrzegania, prawda? Ale one były ustanowione prawem. Prawem, które Mojżesz otrzymał na górze bezpośrednio od Boga. I to było prawo, które mieli Izraelici wykonywać. I prawo to jest coś takiego, to jest taka, no to czemu podlegamy, prawda? Jeżeli my żyjemy na terytorium Polski, to podlegamy prawu polskiemu. I czy się z tym zgadzamy, czy nie, to my temu podlegamy, prawda? Więc na danym obszarze danego kraju obowiązuje prawo, które zostało ustanowione. I tak samo prawo Boże zostało ustanowione. Ono zostało przez ręce pośrednika do wszystkich ludzi. I ja widzę to w jeden sposób, że w Starym Przymierzu ludzie strasznie się męczyli, bo nie było nikogo, kto był w stanie wypełnić to prawo. Bo gdyby było przeciwnie, to po pierwsze Jezus Chrystus nie musiałby przychodzić, a po drugie, no byśmy mieli zbawienie dzięki, powiedzmy, na przykład Jobowi. Bo Księga Joba, o tym kiedyś mówiłem, ona jest uważana za najstarszą księgę Biblii, czyli jakby ona, można powiedzieć, to prawdopodobnie działo się jeszcze przed nadaniem prawa przez Mojżesza dla Izraelitów, no i dla wszystkich, którzy chcieli się przyłączyć. No więc jeżeli Job był mężem sprawiedliwym, bogobojnym i nienagannym, bo tak Bóg o nim mówi, nawet niejednokrotnie, no to jeżeli by przez niego, jeżeli on by wypełnił te wszystkie przykazania, on by wypełniałby doskonale, no to przez niego byłoby zbawienie. I byśmy uzyskiwali odkupienie grzechów, odpuszczenie przez Joba. No ale tak się nie stało. Tak? Bo Jezus Chrystus był poczęty, ten jeden, ten namaszczony, ten, który się urodził, on był poczęty przez Ducha Świętego w łonie Maryi. On został jakby boska krew, ona w nim płynęła, ale był w pełni człowiekiem tutaj. Dlatego możemy się z nim utożsamić i został złożony w ofierze za każdego z nas. I prawo jest to, dlaczego to jest tak ważne? Bo Jezus stał się tym prawem, on wypełnił to prawo, Biblia o tym mówi. Czy on jest prawem? Piotrek o tym wspomniał, właśnie ja się do tego odnoszę, bo to jest jakby początek tego, od czego chciałem zacząć. To jest takie fajne, że można się uzupełniać, bo Jezus jest tym pierwszym, tym, który jest, on jest jakby wiara. My się często zastanawiamy, w jaki sposób uzyskać więcej wiary. No po prostu przyjmujemy Jezusa, przyjmujemy Ducha Świętego i to on jest naszą wiarą, on jest też naszym prawem. Gdyby tak nie było, tak jak wspomniałem już, czy dzięki Jobowi, czy dzięki komukolwiek innemu, byśmy byli w stanie być usprawiedliwieni, zbawieni, byśmy zawdzięczali to człowiekowi, który jest ułomny i który każdy człowiek podlega śmierci, bo postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Ale tylko Jezus Chrystus, on umarł, a później zmartwychwstał, wiemy, prawda? Więc dzięki temu nie tylko otrzymujemy odkupienie i wyzwolenie ze śmierci, ale też otrzymujemy przeniesienie do nowego życia. Jego krew została ofiarowana w świątyni niebiańskiej. Ja nie wiem, jak to się stało. Ja mogę to przyjąć przez wiarę. Więc to przyjmujemy przez wiarę, to życie przyjmujemy przez wiarę. I taki jest jakby ten tor, ten kierunek, przez który się przewija przez całe słowo. Tu Asia wspomniała o Józefie, o całym rodowodzie, o synach Jakuba. I to są bardzo ciekawe historie. Ja też zachęcam do czytania nas wszystkich, do czytania tych historii. Tam jest bardzo dużo życiowych rzeczy, ale to wszystko jakby wskazuje na Jezusa. To jest ta linia wiary. Ta linia, my możemy przyjąć jakby dwa tory, dwa sposoby myślenia. Myślenie takie naturalnego człowieka albo myślenie z nieba, duchowe. I Jezus nam wskazuje na to, ale też cofając się do tyłu, do tych historii, my możemy to odkryć. Jeszcze przeczytam tutaj właśnie o tym, jakby to są wspaniałe słowa o Jezusie Chrystusie, o tym, który stał się pierworodnym. Rzymian 8:29. To już mówiłem. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. I to Jezus utożsamił się z nami, a my możemy utożsamiać się z Nim. Hebrajczyków 1:6. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. To jest też wspaniałe słowo, objawienie 1:4:5. To jest takie piękne pozdrowienie tutaj jest przekazane, więc przeczytam to, dwa wersety. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Czyli przez krew Jezusa Chrystusa my jesteśmy wyzwoleni i też otrzymujemy życie. Jana 1, Ewangelia Jana, 1 rozdział 12-17. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I tu prawo, to dokładnie to słowo oznacza moc, siłę, autorytet. Oznacza to też, używa się jako słowo, zastosowanie ma jako jurysdykcja, sądownictwo. Czyli to jest tak, takie słowo exousia, czyli takie jakby to przysposobienie, tą możność stania się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego i tylko w imię Jezusa Chrystusa, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i głośno wołał. To był ten, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem, czyli prawo, został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. To prawo zostało nadane Mojżeszowi, ale tak już wspomniałem, że tylko Jezus był w stanie wypełnić to prawo. I on stał się, można powiedzieć, to jest takie słowo, które jest używane w sądownictwie, czy ci, którzy się uczyli prawa. Ja nie studiowałem prawa, ale sobie znalazłem takie słowo, takie jakby jego znaczenie. Precedens. Precedens to jest jakby orzeczenie sądu, do którego później odwołują się wszystkie inne orzeczenia w danej sprawie. I to szczególnie na przykład jest popularne w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze inne jest to wydarzenie, też oznacza to precedens, stanowiące punkt odniesienia i usprawiedliwienia dla podobnych późniejszych wydarzeń. Czyli jeżeli na przykład byłby taki precedens, że w jakiś sposób ktoś by wypełnił prawo, czy byłby w stanie tego dokonać przed Jezusem Chrystusem, no to wtedy można powiedzieć, że to byłby precedens. Ale Jezus stał się tym precedensem. Tak, żeby zobrazować to, to ja powiem, usłyszałem to chyba o Tobin Johnson, kiedyś opowiadał taką ciekawą historię. To w Stanach się działo, że kiedyś chrześcijanie otworzyli jakąś społeczność. Społeczność była w jakimś, czy wynajęli, w jakimś, nie pamiętam dokładnie, budynku i obok bar powstał. Został otwarty bar. No i im to bardzo nie podobało się, przeszkadzało. Zaczęli się modlić. No i w pewnym momencie, nie wiem po jakim tam czasie, no po prostu uderzył piorun i spalił się ten bar. No i ci chrześcijanie nie ukrywali tego. I tak jakby, no może nie wiem, czy się chwalili, no w każdym razie nie kryli się z tym, że no po prostu modlili się, prawda, i coś się stało. No i zostali pozwani do sądu. O to, że po prostu no, spowodowali coś takiego. No i sędzia, ale w tym sądzie zaczął się zapierać i mówić, nie, to jest w ogóle, to my nie mamy nic z tym wspólnego. No i sędzia tak to określił, że jedną stroną to są niewierzący wierzący, a drugą stroną niewierzący chrześcijanie. Bo oni się wyparli z tego, co się stało. No ale przykładowo, jeżeli na przykład sąd by orzekł, że jakby na skutek uderzenia pioruna, który został spowodowany modlitwą wierzących, bar się spalił, no to byłby precedens. Bo w takim przypadku wszelkie inne orzeczenia sądów mogłyby się powoływać na to wydarzenie. Czyli jeżeli gdziekolwiek uderzyłby piorun w jakieś miejsce i ktoś by stwierdził, że to jest na skutek modlitwy kogoś, mógłby zostać oskarżony. Czy ten ktoś, czy dana grupa. Więc to jest precedens. Więc dlatego nie było żadnego precedensu, czyli żadnego takiego wydarzenia, które by wskazywało na to, że jest ktoś jakby większy niż Jezus Chrystus. I to jest dlatego tak ważne, bo tylko od Jezusa i tylko przez Jezusa otrzymujemy. Tutaj wspomnieliśmy, zajmę się troszkę takim tematem, który nam wskazuje też na Jezusa Chrystusa i tą linię, która przez całe Pismo biegnie, które nam mówi o tym, że jest linia taka wiary, a jest linia taka, można powiedzieć, naturalnego człowieka. Jest to historia o Ezawie i Jakubie. Znamy tą historię doskonale, bo historię o dwóch, którzy narodzili się. Jeden z nich był pierworodny z urodzenia, czyli Ezaw, drugi Jakub był chwilkę później, prawda? No to były, można powiedzieć, ułamki sekund czy sekundy, ale był drugi. No i z naturalnego jakby narodzenia, no Ezaw był pierworodnym. On został określony jako pierworodny. Natomiast znamy tą historię, więc nie będę jej przytaczał, ale oczywiście no Jakubowi bardzo zależało na błogosławieństwie, więc na pierworództwie, bardziej na pierworództwie. Też to może nie określiłem dokładnie, pierworództwo, więc a co się z tym wiązało? Całym dziedzictwem. Więc on poszedł Ezawa, no znamy, prawda, za miskę soczewicy, uzyskał to prawo do pierworództwa. I dlaczego to jest tak ważne? No bo właśnie pierworództwo, ono nam wskazuje na to, że pierworodnym stał się Jezus Chrystus. Więc to wskazuje nam na tego, który przyszedł i który wykupił. Ale już w Starym Przymierzu były osoby, które miały to, jakby widziały to, prawda? Miały to jakby w sercu, prawda? Że będzie taki czas, kiedy będzie ten, który wykupi. Oni się wtedy męczyni w Starym Przymierzu, pod prawem. Oni byli, nie byli w stanie tego dokonać. Nie byli w stanie uczestniczyć, mieć w pełni tego życia, które my mamy teraz. Bo Biblia mówi nam, list do Rzymian, 5 rozdział, że uznani za sprawiedliwy dokładnie, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc kiedy jesteśmy sprawiedliwi, mamy pokój. I wtedy jest sprawiedliwość i radość sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest to Królestwo Boże i ono się dzieje przez Jezusa Chrystusa. Wtedy wszyscy, którzy byli wcześniej, oni do tego dążyli, oni to oglądali tylko oczami wiary. Nie z do Hebrajczyków, 11 rozdział wiary znany, on nam mówi, że prorocy, którzy byli, oni oczekiwali i chcieli wejść, ale nie mogli, bo czekali na nas. Więc to jest bardzo, to jest cudowna sprawa. I jeżeli to przyjmiemy w pełni do życia, to też takie rzeczy jak jakaś zazdrość, kłótliwość, to jest po prostu, no, to ma drugorzędne znaczenie. Bo kiedy oczy nasze są skierowane na tą rzeczywistość duchową, ale tą rzeczywistość taką, on jest naprawdę tą rzeczywistością, nie tylko, która kiedyś będzie, ale już teraz tu na ziemi. Oczywiście też oczekuje nas odkupienie naszych ciał i naszego życia i życie w wieczności z Jezusem i z Bogiem. To jest najwspanialsze. I też ja zobaczyłem, że tak jak też o tym już było wcześniej nawiązanie do tego, że ludzie szukają, wszyscy ludzie szukają. Mnie się ostatnio spodobał taki utwór Halleluja. I to jest utwór, który pierwszy wykonał Leonard Cohen. Nie o to chodzi, żeby zachęcać do słuchania twórczości kogoś, bo to był artysta świecki. On powiedzmy z pochodzenia był... Jego ojciec był Polakiem, czy jego dziadek był jakimś rabinem, czyli jakby pochodzenie ma hebrajskie, ale no żył w sposób świecki. Ja nie wiem, jak się jego życie zakończyło, bo on zmarł w tym roku. No, można słuchać jego twórczości, ale to jest takie smutne, że ludzie są obdarzeni talentami, są obdarzeni darami bożymi i oni szukają całe życie. On eksperymentował z różnymi używkami, z LSD, prawda, pod koniec swojego życia gdzieś jakieś kilka lat spędził w jakiejś świątyni Zen i stwierdził, że odnalazł sens życia. Nie wiem, jak było pod sam koniec, tego nie wiem, ale to wskazuje na poszukiwanie. Ludzkość szuka, cały czas szuka. Podczas gdy to właśnie, czy ten, który obdarza życiem, który obdarza wszystkim, to on jest na wyciągnięcie ręki. On, można powiedzieć, że jest blisko, bo pisze, że słowo wiary jest blisko w sercach naszych. I tak jak tutaj Piotrek mówił, że my mamy dosięgać do ludzi, właśnie przekazywać im to słowo. To słowo życia, słowo o Jezusie. Wracając do Ezawa, Bóg bardzo mocno wyraża się o Ezawie. Księga Malachiasza 1, 2, 3. Tam jest takie słowo dość bardzo mocne, że Ezaw był bratem Jakuba, Ezawa zaś znienawidziłem, chociaż Ezaw był bratem Jakuba, jednak Ezawa znienawidziłem i spustoszyłem jego góry. I jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. I to słowo znienawidziłem, to znaczy, to jest bardzo mocne, bo ono mówi nam, że określa nienawiść, wstręt, to znaczy nienawidzieć, nie cierpieć kogoś, czegoś, bardzo nie lubić, wróg, nieprzyjaciel i nawet przeciwnik. Więc Bóg tak określa Ezawa, który przecież był bratem Jakuba, był z linii tej linii Abrahama. On był potomkiem Abrahama, potomkiem Izaaka. Asia wspomniała, że pokoleń było 12. Te pokolenia też rodziły się w bardzo ciekawy sposób. To druga księga Mojżeszowa, też jest 30 rozdział, kiedy Jakub przyszedł do Labana, który był ojcem Lei i Racheli. Też nie będę oczywiście tego czytał, bo tylko tak krótko powiem, bo znamy tę historię. No to po tym jakby, można powiedzieć, weselu, przyjęciu weselnym, no zorientował się, że Laban, można powiedzieć, podstawił mu córkę Leę, podczas gdy on jakby żenił się z Rachelą. No i to było straszne, prawda? Można sobie wyobrazić, jak się czuła Lea, prawda? No i Jakub, Laban powiedział, no dobrze, no ja będę taki miłosierny i wspaniały. No i za 7 lat służby, no nie powiedziałem o tym, że 7 lat najpierw służył i otrzymał Leę, a po 7 drugich latach służby otrzymasz Rachelę za żonę. No i tutaj wywiązał się Laban ze swojego słowa, ale no jak to można powiedzieć, co można domyślać się, co się działo w sercach tych kobiet, prawda? I później, jak czytamy o tym, jak powstawały, jak się rodzili ci patriarchowie Izraela, od których jest 12 plemion, no to są ciągłe wyścigi, prawda? Bo to najpierw Rachela, ona miała 4 potomków, Ruben, Symeon, Lewi i Juda. I to byli potomkowie Lei, która była, Rachela była uczyniona bezpłodną. Ona była bezpłodna, Lea była płodna. Więc tych 4 pierwszych patriarchów, można powiedzieć, urodziły się. Później były te dwie służące. Bilha była nałożnicą Racheli, Zylpa nałożnicą Lei. I później były znowu dwa pokolenia z Bilhy, czyli z nałożnicy Racheli, która nie mogła mieć dzieci. Więc ona jakby dała swojemu mężowi, podpowiedziała taki pomysł, żeby wzięła po prostu swoją służącą jako żonę. No i urodziło się następnych dwóch patriarchów, Dan i Asher. I później z kolei to były takie, znowu to wygląda jak wyścigi, bo z kolei Lea, która to zobaczyła, a już nie mogła mieć, znaczy przestała rodzić, więc ona dała Jakubowi swoją żonę, swoją służącą Zylpę. I z kolei na dwóch następnych potomków się urodziło. To był Gad i Naftali. I ale z kolei Bóg otworzył łono znowu Lei, więc mogła mieć jeszcze dzieci. I z kolei urodził się Issachar i Zebulon. I córka Dina. No i w końcu Bóg otworzył łono Racheli, urodziła Józefa i na koniec Beniamina. To jest cała historia. Oczywiście zmarła przy narodzeniu Beniamina, to jest cała historia. Ale o co mi chodzi? Że tutaj widać taki, jakby cały czas te wyścigi takie, że która bardziej chce się podobać swojemu mężowi, która bardziej będzie ta pierwsza, która jest ta ważniejsza. I to jest straszne, prawda? Ale można powiedzieć, w jaki sposób tych 12 tych takich dostojnych, majestatycznych patriarchów Izraela, jaki był początek. I to nam wskazuje na taką, jakby no na to, co naturalnie każdego z nas dotyka. Że my podlegamy różnego rodzaju, tak jak mówiliśmy tutaj, zazdrości i kłótni, i gniewowi, i innym rzeczom. I mamy rozwiązanie znowu, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bo ta linia Boża, linia Jezusa Chrystusa, ona jest tym rozwiązaniem dla nas, tak jak Ezef i Jakub. Jakub wybrał pierworództwo, ale z kolei tutaj też miała udział jego mama. Bo jego mama kochała Jakuba i ona, a z kolei Ezaw był umiłowanym swojego ojca, Izaaka, bo lubił Izaak dziczyznę, więc lubił sobie dobrze zjeść. No, ale mama się wstawiła za Jakubem, prawda? Podpowiedziała mu dobry sposób, no i Jakub sobie uzyskał to błogosławieństwo, ale widać taką, jakby spojrzymy tam na tą historię całą, jeszcze trzeba by się cofnąć wcześniej, bo jest bardzo ciekawe, że Izaak, on, kiedy Izaak był synem Abrahama, wiadomo, i on został, on wziął sobie za żonę Rebekę, czyli mamę Jakuba i Ezawa. I Rebeka, ona pochodziła od jego matką była Milka i jego ojcem był Betuel. A z kolei ojcem Betuela był Nachor, który był synem Abrahama, więc to jest taka linia rodzinna. Ale co się dzieje, kiedy został wysłany ten posłaniec Eliezer po to, żeby przyprowadzić tą narzeczoną do Izaaka. On został wysłany właśnie do Labana, znaczy do Labana, do tego kraju, do tego miejsca, gdzie żył między innymi Laban, który był bratem Rebeki. Nie Rebeki, sorry, tylko znaczy tej, Rebeki, tak. Czyli Laban był bratem Rebeki. I ten i w domu, czyli Betuel był mężem, był ojcem Rebeki, a Laban i Rebeka to był brat i siostra. I wtedy, kiedy czytamy tę historię, to tam jest tylko jedno miejsce, kiedy występuje Betuel. Może na chwilkę tam sobie zerkniemy. To jest druga Mojżeszowa. Druga Mojżeszowa, 24, 50. Kiedy właśnie przyszedł ten posłaniec, który miał zaprowadzić narzeczoną Izaaka. 50 werset. Odpowiedzieli temu posłańcowi Laban i Betuel. Od Pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic dodać. Czyli oni się zgodzili. No i tylko tutaj występuje Betuel, zresztą jak na drugim miejscu. I później, kiedy jest błogosławieństwo, które przekazuje swojej siostrze, błogosławią siostro nasza, czyli tam Laban, on jest tym głównym. Brat Rebeki, on głównie występuje w tym domu i także mama, matka, czyli Milka, matka Rebeki. I co nam na to wskazuje? Ja tutaj widzę taki jakby podział w domu, prawda? Kiedy ten Betuel, no on w jakiś sposób jest, on jest tym mężem, on jest tym ojcem, ale no nie ma zbyt wielkiego udziału w tej rodzinie. Tutaj główny decyduje brat, no też mama oczywiście, więc jakby to jest dobre, ale no nie ma takiej Ja tu widzę, to, jak się czyta tak dogłębnie, nie ma tej jedności takiej między żoną i mężem. I to jest niestety przenosi się później, kiedy widzimy ten brak jedności między Izaakiem i Rebeką. Ona to wyniosła prawdopodobnie z domu, gdzie nie mogą sobie porozmawiać wprost, nie mogą jakby nawet udzielić wspólnie tego błogosławieństwa, tylko jest to takie pokryjomu gdzieś, jest to ukryte. Tak, jak można powiedzieć na zasadzie troszkę intrygi. Oczywiście no, można powiedzieć, to był Boży plan, ale oczywiście Ezaw też miał swój udział. To nie tak, że on został tak z góry przekreślony. My tu czytaliśmy, że Malachiasza, że Bóg tak bardzo ostro go określił, ale dlaczego? Jeżeli tutaj sobie pójdziemy troszkę dalej, też w pierwszej Mojżeszowej 27, znaczy właściwie 26, dokładnie 26, 34, 35. Gdy Ezaw miał 40 lat, pojął za żonę Judytę, córkę Beriego, Chetyty i Basemat, córkę Chetyty Elona. Były one powodem trosk dla Izaaka i Rebeki. Dokładnie to jest też takim powodem rozgoryczenia ducha. Więc oni jako rodzice bardzo cierpieli z tego powodu. I Ezaw, niestety, to był jego taki wybór. To był jego wybór. Po prostu w jaki sposób on chciał postępować. To nie było tak, że on tylko tak jakby była zaangażowana w tylko jakaś potrawa, że on to pierwotnictwo oddał i w zasadzie no, tylko wyrzekł się chwilowej przyjemności, ale tam nic takiego się nie stało. On po prostu już wcześniej podjął tą decyzję. I to się stało właśnie wtedy, kiedy on sprzymierzył się z Chetytami. Chetyci to nie był zły naród. Chetyci to był lud, który występuje w opowieści, znaczy w historii Abrahama, kiedy umarła Sara, żona Abrahama i miała być pochowana, to Abraham żył na ziemi Chetytów. I on jakby no, zapytał się tego ludu, tego narodu, na którego ziemi przebywał, Chetytów, czy udostępnią mu, czy mu sprzedadzą miejsce na pochówek żony, groty, jaskinie. Wtedy tak chowali tych, którzy zmarli. No i Chetyci zgodzili się, chcieli mu nawet dać Abrahamowi, ale Abraham powiedział, że nie, że on chce kupić. Tam jest napisane, że lud tego kraju Chetyci pokłonił mu się aż do ziemi, więc oni byli takim narodem, no można powiedzieć, no oni mieli swoje prawa, zachowywali jakieś normy. Chetyci mieli króla, który był prawodawcą, kapłanem i jednocześnie to jakby ustanawiał te prawa, ale też mieli na przykład taki zwyczaj, znaczy tak to postępowanie, że u nich mężczyźni i kobiety, oni mieli tak w miarę równe prawa, więc jakby byli tak bardzo do przodu, można powiedzieć, narodem, ale niestety sprzymierzyli się z bożkami. I to przymierze było z bożkami, które były bardzo wszeteczne, bardzo takie no, rozwiązłe. I tu właśnie to występuje, że to jest ta jakby ten upadek, można powiedzieć, Ezawa, który się zaczął kiedy on no nie poszedł w tym kierunku Bożym. On sprzymierzył się z innym narodem, który nie był z linii Bożej. Niestety z linii takiej, można powiedzieć, będącej pod przekleństwem, bo przeklęty każdy, który polega na człowieku nawet, a nie już nawet na innych bożkach, prawda? I Hebrajczyków, list do Hebrajczyków 12, 16, 17, tu też nam Bóg mówi o Ezawie. Żeby nikt nie był rozpustny, lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. No i tutaj mamy tak. Rozpustny, lekkomyślny. To są bardzo ważne słowa, bo tutaj też Bóg określa to. Rozpustny to dosłownie znaczy pornost, złożnik, rozpustnik. To jest człowiek, który wynajmuje swoje ciało dla zaspokojenia cudzego pożądania. To są bardzo mocne takie słowa, którym Bóg określa Ezawa. I to nie działo się tak no, bezpodstawnie. No niestety on tak zdecydował. Lekkomyślny Bebelos jest to bluźnierczy, świecki, nieprzyzwoity. Osoba taka sprośna. Sprośne żarty. I tutaj to jest znowu taka definicja, bo my nieraz się zastanawiamy, co to jest świat, co to jest świeckość. Tu jest taka definicja. Jeżeli nie chcemy sprzymierzać się z tym światem, czyli z tym zachowaniem takim bluźnierczym, świeckim, nieprzyzwoitym, jakimś takim wszetecznym, to jest właśnie to. To jest świeckość. Taka nieprzyzwoitość, nie sprośność, więc to dokładnie to określa. To nie znaczy, że my nie możemy z innymi ludźmi, którzy jeszcze nie przyszli do Jezusa, albo nie wiadomo, czy przyjdą, nie wiemy, ale no, chcemy to przekazywać, tą dobrą nowinę, że nie możemy się z nimi spotykać, że nie możemy z nimi rozmawiać, że mamy być jakoś źle nastawieni do nich. To jest po prostu, my mamy uciekać od tego rodzaju, od każdego rodzaju wszeteczeństwa. Uciekajcie, pisze. Bo my jesteśmy świątynią Bożą. My budujemy się w dom duchowy. I też to jest dlatego bardzo ważne, żebyśmy dbali o swoje nasze ciała jako świątynię Boże, ale też o siebie nawzajem, bo każdy z nas jest tym kamieniem Bożym. I tutaj właśnie mamy wzgląd na siebie nawzajem, mieć jedni od drugich, żeby te kamienie tak nie uderzały się i nie raniły, ale żeby się przebaczały sobie nawzajem. I żeby, ale dzieje się to tylko ze względu na Jezusa Chrystusa, na tą łaskę, na tego, który był pierworodny, który dał siebie za każdego z nas po to, żebyśmy my mogli mieć tą siłę i mamy tą siłę do tego właśnie. Możemy to, mamy tą siłę, my już uzyskaliśmy dzięki Jezusowi. I tutaj Hebrajczyków 12:17. A potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał, płakał, pragnął błogosławieństwa. Ja tu widzę jedno, nie pragnął jakby tego pierworództwa, prawda? To jest najważniejsze, bo błogosławieństwo to może być różnie rozumiane, a pierworództwo to jest pewna odpowiedzialność. To jest błogosławieństwo i to wszystko, co za tym idzie, ale też odpowiedzialność. Przyjęcie takiej odpowiedzialności. I my też mamy odpowiedzialność właśnie ze względu na to, że przyjęliśmy Jezusa i mamy odpowiedzialność o siebie samych, o nasze rodziny, nasze najbliższe i też o innych. I jak nas Bóg pokieruje do innych, kiedy głosimy dobrą nowinę, kiedy chcemy przekazać innym dobrą nowinę. Tu miejsce pokuty to inaczej skrucha, że metanoia, to jest użyte słowo metanoia, gdzie miejsca pokuty, on nie doszedł do miejsca upamiętania, miejsca pokuty. My wiem, że to jest to miejsce najlepsze, od którego się zaczyna. Jest historia o setniku, ja bardzo lubię tę historię, którego Jezus pochwalił za wielką wiarę. I dlaczego on miał taką wielką wiarę? Bo on przyszedł i poprosił, uniżył się, to jest to pierwsze miejsce, miejsce uniżenia, upamiętania się. On poprosił Jezusa, powiedział, nie jestem godzien, że przyszedł do mnie. Żebyś przyszedł do mojego domu, ale tylko powiedz słowo, będzie uzdrowiony mój sługa. Później miłość miał do sługi. Dowódca taki, jakby setnik rzymski, dowódca to po prostu, no tam ludzie ginęli masowo. Nie taki żołnierz, to inny. Co mi tam jakiś mój sługa, żołnierz, nie? To nie za bardzo jest ważne, prawda? Ale on miał miłość, to następna rzecz. Kiedy miłość Bóg wzbudza w naszych sercach, to my też możemy się miłować nawzajem. A miłość przykrywa wiele grzechów, prawda? Miłość jest przykryciem. I my też mamy przykrywać siebie nawzajem. Też mówię do siebie, bo no nie zawsze mi się to udaje. Że w domu mamy przykrywać miłość o nasze żony, naszych mężów, nasze dzieci. Bo my zawsze możemy coś złego znaleźć, prawda? Wytknąć sobie. Czy nasze braci i siostry. To nie ma problemu z tym, ale miłość przykrywa wiele grzechów. I później co? No uznał ten setnik Jezusa jako Pana. Tego, który, bo on powiedział, że ja jestem człowiekiem podległym władzy. Idzie temu, a idź. Mówię temu, zrób, a robi. I on tak sędziała względem własnych poddanych, ale i on poddaje się Jezusowi tutaj. I on poddaje się i mówi, Panie Jezu, jak Ty powiesz, tak ja zrobię. Więc to następna rzecz, że my się poddajemy i pod władzę Jezusa, ale też i pod władzę tą, która jest ustanowiona. Poddajemy się jako dzieci rodzicom, poddajemy się w inny sposób, innym autorytetom. I to jest takie Boże. I to możemy też mieć w tym pokój. I w ten sposób będziemy też wzrastali. Wzrastali w poznaniu i w łasce, bo Jezus był poddany swoim rodzicom. On był przeznaczony do tego, żeby stał się odkupicielem za całą ludzkość, prawda, za każdego z nas, ale był poddany. I to jest właśnie o to, uniżył się, Ania o tym mówiła, że był uniżony, uniżył się aż do śmierci, umywał, stał się sługą, prawda? I my też możemy stawać się, ale nie ze względu na to, że tak musimy, ale przez to, że my tak bardzo kochamy innych. Możemy nawet tego nie czuć, ale kochamy, bo my zdecydowaliśmy. Tutaj troszkę jest może taki dysonans między tym. Ja zawsze mówiłem, że miłość to decyzja, prawda? Kobiety może nie zgadzają się z tym, ale oczywiście później przychodzą uczucia jak najbardziej, ale najważniejsze jest decyzja. My decydujemy kochać Boga, a Bóg później przychodzi. Może przyjść wcześniej z uczuciami. To może i tak być, ale to jest decyzja. My decydujemy i my już wiemy, że kochamy. Tak samo jest z przebaczeniem. Kiedy my decydujemy się przebaczyć, no to już jest przebaczenie. Oczywiście może to być proces jeszcze. My jeszcze mamy jakąś urazę w sercu i my możemy się z tym zmagać, ale to się dzieje w momencie, kiedy my decydujemy się przebaczyć. Tak jak Jezus mówił, żeby nie zachodził gniew nad... żeby nie zachodziło słońce nad naszym gniewem. I nie mamy tu być tacy literalni i powiedzieć, dobrze, możemy się... Ja się tak żartuję, no ale to też wiadomo, nie o to chodzi. Pożartować można, ale że do końca dnia możemy się gniewać, a później już musimy uregulować. To taki był film kiedyś, no już dawno go oglądałem, ale... To był amerykański film, gdzie pewien Żyd, czyli Izraelita z pochodzenia, wędruje sobie z takim kowbojem, który jeździł na koniu i się jakoś tam zaprzyjaźnili, gdzieś sobie wędrują. No ale on przestrzegał właśnie tego prawa, no prawa szabatu między innymi, ten Żyd, czyli Izraelita, no i gdzieś tam się zatrzymali, a ten kowboj był strasznie taki, no tym zniecierpliwiony. Jemu to nie bardzo pasowało, ale był zmuszony, już nie pamiętam o co tam chodziło. Może myślał, że jakoś tam był przymuszony, żeby razem z nim podróżować. My się zatrzymali na noc i ten szabat się zaczął, oni tam śpią, a ten jakby no ten kowboj się zerwał niecierpliwy rano i już chce ruszać dalej. A ten Żyd no patrzy i mówi, no nie, jeszcze słońce nie wyszło, nie? Ale kowboj podróżował na koniu, więc wsiadł na koniu i już wyszło, nie? A Żyd tak patrzy, mówi, nie, jeszcze nie. No i to były dwa różne punkty widzenia. Ten wsiadł na koniu, już widział, już wyszło, nie? Już szabat się skończył. A Żyd mówi, nie, jeszcze nie. Więc mamy różne punkty widzenia, prawda? Tak jak było, tak jak widzimy, mamy cztery Ewangelie, o tym wiemy. I każdy ewangelista inaczej opisuje. Ma ten swój punkt widzenia, ale oni mogą być jedno. I my też mamy być o tej jedności mówiliśmy, to jedno. Jedno właśnie ze względu na miłość Jezusa Chrystusa, że On nas umiłował, ale i my miłujemy Boga, Jezusa, i ze względu na to siebie nawzajem. I ta miłość przykrywa. I to właśnie możemy stosować w życiu naszym. Różnie widzimy, różnie patrzymy. Przecież Ewangelie naprawdę różnią się no dość znacznie w swoim opisie, ale jednocześnie są jedno. One wskazują na Jezusa z różnych stron. Opisują życie Jezusa, to jak Jezus żył, to co przekazywał, to jak nauczał i później jak umarł i jak zmartwychwstał. I to jest takie wspaniałe, że może jesteśmy różni, ale jednocześnie jesteśmy jedno. I to też, do tego też zachęcam, że budujmy się w ten dom duchowy, w to jedno, żebyśmy zapomnieli o tych naszych urazach i wadach. I tak jak już mówiliśmy, że no po prostu tą cielesność, no, ona jest już na krzyżu, ona już została pokonana. Ona już została złożona, ona tam jest jej miejsce. Ta zazdrość, kłótliwość, te wszelkie, ta niezgoda, niesnaski, to już jest unicestwione na krzyżu Jezusa Chrystusa. A to działa praktycznie w naszym życiu, kiedy przyjmujemy. I zgadzamy się z tym i mówimy, Boże, przyjmuję to, ja odrzucam, nie chcę się gniewać, nie chcę mieć urazy. I wtedy Duch Święty się do tego przyznaje. To słowo wypełnia się wtedy w naszym życiu. Bo słowo w Jezusie ciałem się stało, ono przyszło. On przyszedł, Jezus przyszedł jako w ciele, ale w duchu został uznany za sprawiedliwego i On nas usprawiedliwia. I On nas wyrwał z tej cielesności, z tej mocy grzechu, z tego poziomu takiego naturalnego patrzenia i my weszliśmy już do świątyni tej niebiańskiej, tylko i wyłącznie dzięki krwi Jezusa Chrystusa. I właśnie tak jak jeszcze to zaakcentuję, nie na podstawie naszych uczynków i nie na podstawie naszych usiłowań, czy nie podstawie wykonywania jakiegokolwiek rodzaju prawa. Tak jak wspomniałem, że nie ma czegoś takiego, że ktoś wykonał to prawo, tylko Jezus Chrystus. I przez to żyjemy i mamy życie i możemy się kochać i miłować nawzajem. Amen.